Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach. Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Lecz kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze posłali po niego, aby go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedziano, oto twoja matka i bracia na dworze pytają się o ciebie. Odpowiedział im, któż jest moją matką i którzy są braćmi? I spoglądając na siedzących wokoło niego, rzekł, oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Drogie siostry, drodzy bracia, dziś w świetle tego fragmentu Ewangelii ten tradycyjny zwrot nabiera jakiegoś nowego znaczenia. Jesteśmy nie tylko dla siebie, nawzajem z racji naszego chrześcijaństwa, które nas łączy, nie tylko dla siebie, braćmi i siostrami, ale uświadamia nam dzisiejsza Ewangelia, że możemy rzeczywiście stawać się braćmi, siostrami, a więc kimś bliskim dla Chrystusa. I oby tak się stało, i oby ta dzisiejsza nasza liturgia eucharystyczna pomogła nam w tym. My sami gromadzimy się po wszystkich wielkich świętach, po Wielkanocy, po długim okresie wielkanocnym, po ważnej uroczystości zesłania Ducha Świętego, po minionych ostatnich świętach Trójcy Przenajświętszej Bożego Ciała. Kościół wraca do okresu zwykłego. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, a jest to zaledwie trzeci rozdział Markowej Ewangelii, Chrystus, ten namaszczony Duchem Świętym w wodach Jordanu, ten, który się cieszył obecnością Ducha Bożego i przebywał w Duchu Świętym na pustyni i tam zwyciężył pokusy i szatana. Ten Chrystus, wybierając sobie swoich uczniów, wraca do domu, do miejsca swojej codzienności, tak można by to zrozumieć. I widzimy, że nie jest to jakiś łatwy i triumfalny powrót. Mimo że gromadzą się wokół Jezusa tłumy, to jednak równocześnie gromadzą się w ludzkich sercach różnego rodzaju posądzenia i oskarżenia. Bywa, że to nasze wracanie nieustanne do codziennego życia też nie jest łatwe, nie jest proste. Bywa, że doświadczamy też jakiegoś wewnętrznego pogubienia. Myślę, że może to oczywiście nie wszystkie źródła, ale Może dziś zwróćmy uwagę na dwa. Tak przynajmniej sugeruje to, no, czy też może sugerować dzisiejsza liturgia słowa. Pierwszym źródłem naszego wewnętrznego pogubienia, pewnego jakby trudu sytuacji, w której żyjemy, to jakby płaszczyzna naszego serca i grzechu, który w tym sercu czasami ku naszemu zdziwieniu zagościł. Do tej Ewangelii liturgia dzisiejszego dnia jakby dodaje do rozważenia opis z Księgi Rodzaju, ukazując sytuację pierwszego człowieka, Adama, zaraz po grzechu. Gdy doświadczamy właśnie takiego zagubienia, takiego oddalenia od Boga, warto wtedy mieć jakby w sercu, w umyśle żywą tę prawdę, że choć my się od Boga oddalamy, to On jednak nigdy nie oddala się od nas i wychodzi nam jakby naprzeciw w poszukiwaniu nas i woła do nas, szukając nas, tak jak szukał owego pierwszego człowieka. Adamie, człowieku, gdzie jesteś? Co się z tobą stało? Co się wydarzyło? I bynajmniej nie są to słowa jakiegoś oskarżenia, ale można powiedzieć jakaś próba ze strony Boga postawienia nas ludzi wobec prawdy, która się dokonała, stanięcia w prawdzie, zobaczenia tego wszystkiego w świetle prawdy, bo tylko ona może nas wyzwolić i uratować. I dobrze znamy te adamowe reakcje tłumaczenia się, przerzucania winy. To dzieje się niejednokrotnie po dzień dzisiejszy. Może i sami przyłapujemy się właśnie na takiej próbie wyjaśnienia po swojemu, usprawiedliwienia po swojemu tego, co się w naszym życiu dokonało. Ale warto wtedy, gdy nawet doświadczamy właśnie tego, zauważyć, że Bóg nie kieruje do człowieka tego pogubionego, tego, który utracił tę rzeczywistość raju. Nie kieruje dalszych słów wyrzutu, napomnień, tym bardziej potępienia. Jeśli jest mowa o tym, że ktoś jest tutaj przeklęty, to raczej jest to ten, który jest sprawcą grzechu. Bóg zwraca się do tego symbolicznego węża. Będziesz przeklęty wśród całego stworzenia. I ogłasza rzecz, która, mimo że może nie jest jakby miła do słuchania, jest jednak dla nas ważną, wprost można powiedzieć, dobrą nowiną. Oto Bóg ogłasza nieprzyjaźń, ale nieprzyjaźń między człowiekiem, niewiastą i potomkiem jej, a więc między człowiekiem a tym, który jest kusicielem. To tu ma panować nieprzyjaźń. My owszem, mówimy, że w wyniku grzechu tracimy więź z Bogiem, tracimy przyjaźń z Nim. Ale utracenie przyjaźni nie oznacza, że mamy trwać w nieprzyjaźni z Bogiem. To byłaby sytuacja odrzucenia możliwości nawrócenia, pokuty, przemiany, powrotu do Boga. To byłaby ta nieszczęsna sytuacja grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, przed którą przestrzega Chrystus. Mimo upadku w grzech ma rodzić się w naszym sercu nieprzyjaźń wobec tego, który nas zwiódł. Jest tu jeszcze jedna ważna, dobrze nam znana zapowiedź, ale ważna właśnie chyba w chwilach naszej duchowej słabości. Z tej potyczki dobra ze złem wychodzimy, owszem, może poranieni, ze stopą zmiażdżoną, a więc może kulejąc, ale potrafimy jakby iść w stronę tego, który nas woła. Ale warto też pamiętać, że ten, który nas zwodzi, wychodzi z tej potyczki ze zmiażdżoną głową, a więc przegrywa, jest pokonany. nie może już żyć dalej. I warto te prawdy pielęgnować i pomóc także innym je odkrywać właśnie wtedy, gdy w naszym sercu odkrywamy jakby wewnętrzny zamęt, bałagan, niepokój spowodowany grzechem. To jest jakby jedna płaszczyzna, na którą zwraca nam uwagę dzisiejsza liturgia słowa. I ta druga, ta, którą odkrywamy jako wokół nas. Popatrzmy na ludzi, którzy są opisani w dzisiejszej Ewangelii. Pierwsza grupa to tłum, mimo że jest blisko Chrystusa, że za Nim podąża, to jakoś jest tłumem bezimiennym, nie ma swojego zdania ani poglądu. Może zwykła ciekawość sprawia, że gromadzą się tam, gdzie jest jakieś zbiegowisko. Któż z nas nie próbuje się dowiedzieć, co się stało, gdy widzi jakąś grupę ludzi zgromadzoną wokół czegoś lub kogoś? Ewangelista Marek zauważa także, że są bliscy. Oni próbują, co nas może zaskakiwać, powstrzymać Chrystusa. Dlatego, że znaleźli wytłumaczenie zaistniałej sytuacji. Odszedł od zmysłów. Czyni coś nienormalnego, nienaturalnego, coś nadzwyczajnego, dziwnego. Trzeba go powstrzymać. Jest wreszcie trzecia grupa uczonych w piśmie. Tych, którzy powinni wiedzieć najwięcej, którzy powinni jakby najbardziej odkryć prawdę o Chrystusie, a jednak raczej w swoim sercu są bliscy zrodzenia bluźnierstwa. Mocą złego ducha wyrzuca złe duchy. To rzeczywiście już jakiś szczyt przewrotności i kłamstwa, który można nazwać bluźnierstwem, do tego, który jest świętym i źródłem wszelkiej świętości, powiedzieć, czynisz to mocą złego ducha. To są trzy grupy, które zauważa dziś ewangelista Marek. W gruncie rzeczy, w najlepszym wypadku, jakoś obojętne, czy popychane jedynie zwykłą ciekawością. Chrystus kieruje słowa przestrogi do uczonych w piśmie, pokazując im, że idąc dalej tą drogą, narażają się na to, co nazywa grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Grzechem, jak to tłumaczą ojcowie Kościoła, grzechem ostatecznej niepokuty, nieprzyjęcia daru zbawienia, które przynosi Chrystus. Grzechem trwałego zamknięcia swego serca na łaskę, którą Bóg chce dać człowiekowi. Te trzy grupy ludzi mogą być także obrazem tej nieprzyjaznej rzeczywistości, która czasami i nas otacza. Wiele jest zwykłej, jakby takiego bezimiennego tłumu wokół nas. Bywa, że jest też i wiele wrogości. Bywa, że żyjemy w środowiskach, które pozwalają sobie na bluźniercze stwierdzenia pod adresem Boga, Kościoła. To nie sprzyja duchowemu wzrostowi i nie ułatwia nam odnalezienia się w sytuacji naszej codzienności, którą być może przeżywamy. Na szczęście pojawia się także i na kartach dzisiejszej Ewangelii Jezusowa Matka i Jego rzeczywiście najbliżsi, krewni, mówiąc językiem żydowskim, siostry i bracia. I Chrystus, patrząc na nich, wiedząc o ich przybyciu i spoglądając na nas, wypowiada zdania, które mogą być dla nas jakąś wskazówką, nadzieją i pewną podpowiedzią. I warto sobie chyba tę scenę może i nawet wyobrazić. Wyobrazić sobie Chrystusa, który patrzy na nas, na mnie i mówi te słowa, które zanotował ewangelista Marek. Oto moi bracia, oto moja matka, oto moi bracia, moje siostry. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest tak bliski Chrystusa, że godzien jest nazwania bratem, siostrą, matką. I to jest możliwość, która stoi przed nami bez względu na to, co odnajdujemy w naszym sercu i co odnajdujemy wokół nas. I nawet jeśli są to rzeczywistości nie do końca sprzyjające, to możemy w naszym sercu podejmować dobre decyzje odczytywania woli Bożej i kroczenia za nią. To rzecz jasna nie jest proste. To nie jest łatwe ani szczegółowo tę wolę odczytać, ani też czasami kroczyć za nią. Ale jest to pewną możliwością, która może się zrodzić w naszym i umyśle, i sercu. Warto więc dzisiaj odkryć jakby tę możliwość, która stoi przed nami, być jakimś bliskim Chrystusa, bliskim Boga, tak bliskim, że godni jesteśmy nazwania siebie braćmi, siostrami, siostrami Chrystusa, braćmi samego Chrystusa. Warunek jest jeden. Tak może się nazywać ten, kto pełni wolę Bożą. Prośmy więc dzisiaj dobrego Boga, który nam tę perspektywę, tę możliwość podpowiada, pokazuje, by pomógł nam równocześnie ją zrealizować. Amen.